Cześć! Słuchasz podcastu Kościoła Echo. Więcej informacji o tym, kim jesteśmy, znajdziesz na stronie echokościół.pl. Mamy nadzieję, że zostaniesz zainspirowany.
Dzień dobry, Kościele! A, myślicie, że już to było kazanie przed chwilą, a ja to jeszcze ja tutaj przyszedłem. Kochani, nazywam się Olek, bardzo jest mi miło, że mogę dzisiaj kontynuować temat, kontynuować naszą serię Pamiętaj, ale chciałem tylko powiedzieć, że właśnie odebrałem słowo od Boga, bo mówię, coś moje zęby wymagają dotknięcia i właśnie Paweł chyba jest moją odpowiedzią na to. Nie tylko Paweł, ale kochani, niezwykle jest mi miło, zawsze jest to wielki zaszczyt tutaj być i myślę, że to, co jest mówione tutaj, to, co było przypominane, bardzo mocno dotyka naszych serc i pokazuje, żeby pamiętać to, co Bóg robi w naszym życiu. Dzisiaj będziemy mówić o tym dalej. W zeszłym tygodniu mieliśmy wyjątkowego gościa, pastora Michała Wodarczyka, który mówił o tym, że nieważne z jakiego jesteś kontekstu, nieważne jakie rzeczy przeżyłeś, jaki jest stan twojego portfela, nie jesteś ostatni w kolejce, ale jesteś zawsze zaproszony do tego, aby żyć z Bogiem, aby poznawać Boga. I chcemy powiedzieć, że Kościół Echo, jeśli jesteś tutaj może pierwszy raz, może któryś raz, chcemy wam powiedzieć, że naszym marzeniem jest to, aby pokazać, że Bóg jest tym, który chce mieć relację z człowiekiem. Że Bóg jest tym, który nie patrzy przez pryzmat religii, nie patrzy przez pryzmat tego, czy jesteśmy doskonali, czy wszystko mamy już ułożone, ale patrzy właśnie tak, jak pięknie było tutaj przed chwilą powiedziane, patrzy na serce, na to, że chcemy my go poznać, a on tym bardziej chce poznać mnie i ciebie. I to jest niesamowite i dzisiaj będziemy mogli o tym dalej mówić i chcę wam powiedzieć, że Bóg, Jezus Chrystus nie jest tylko naszym partnerem, który poklepie nas po plecach i powie, wszystko będzie okej. Nie jest tylko kimś, kto jest jakimś fajną postacią, na której można się wzorować. Wierzymy w to, że Jezus Chrystus jest zwycięskim Bogiem, że Jezus Chrystus jest tym, który przyszedł i zwyciężył śmierć, zwyciężył grzech, dał nam możliwość do tego, abyśmy żyli w zwycięstwie w naszym życiu, abyśmy żyli w ponadnaturalnej akceptacji do innych ludzi, w ponadnaturalnej miłości do innych ludzi, w wierze, obserwując rzeczy, które są niesamowite i w takiego Boga wierzymy. On nie jest tylko kimś, kto przyjdzie i powie, że wszystko będzie okej, on jest tym, który sprawia, że jest okej. Okay. On nie jest tylko tym, który szepnie ci, jesteś w porządku, nie to, co inni o tobie mówią, nie słuchaj ich, słuchaj mnie. Okej, okay, to mówi, ale przede wszystkim on nadaje tobie tożsamości, że ty myślisz o sobie lepiej, ty wierzysz w siebie, bo on uwierzył w ciebie. I chcemy kontynuować to, co tak bardzo leży w naszych sercach, czyli właśnie to, by pamiętać to, co Bóg robi w naszym życiu. I chciałbym wam opowiedzieć pewną historię. Jest ona zapisana w Dziejach Apostolskich pod koniec, już w 27 rozdziale. Jest to historia Pawła. Jest to historia, dzisiaj Pawłów mamy z tej sceny. Jest to historia apostoła Pawła. Apostoł Paweł to był niesamowity człowiek. To jest gość, który napisał większość Nowego Testamentu. Apostoł, który tak naprawdę my dzisiaj, będąc tutaj w Kościele Echo w Gdańsku, w galerii na minus jeden, jesteśmy ludźmi, którzy gdzieś są dotknięci jego wpływem, setki lat temu. I to jest człowiek, który tak naprawdę na początku wcale nie był wielkim chrześcijaninem, jeśli mogę tak powiedzieć. On był człowiekiem, który prześladował chrześcijan. On był człowiekiem, który był wybitny, jeśli chodzi o zwalczanie chrześcijan. Ale coś wydarzyło się niesamowitego w jego życiu. Spotkał się z Jezusem Chrystusem i tak to spotkanie wywarło na niego wpływ, że stał się jednym z największych pionierów chrześcijaństwa w dziejach ludzkości. I czytamy akurat o momencie, kiedy właśnie Paweł już jest po tym właśnie nawróceniu, po tym jak działa dla Jezusa i podróżuje po różnych miastach, mówi o tym, co Bóg robi w jego życiu, co Bóg robi także dla innych. Głosi po prostu Jezusa Chrystusa. Jest ten moment, kiedy wszyscy już mają go dość. Nie wszyscy, oczywiście. Ludzie, którzy tak naprawdę pragną Jezusa, kochają Pawła, słuchają go, nawracają się, zmieniają się miasta, powstają kościoły, ale religijni ludzie, którzy gdzieś trzymali tam władzę, religijni Żydzi, faryzeusze, saduceusze, byli bardzo zirytowani już na Pawła i bardzo chcieli, żeby Paweł poszedł do więzienia. Akurat udało im się go oskarżyć, udało im się gdzieś Pawła zgłosić. Wtedy tamten obszar był okupowany przez Rzym i trafił przed sąd rzymski. Generalnie chcieli go zabić. tak, takie rzeczy przeżywał. Ja akurat nie miałem jeszcze okazji, że ktoś chciał mnie zabić za Ewangelię. Chwała Bogu. Chociaż wiemy, że takie rzeczy cały czas się dzieją. Chociaż kiedyś dostałem w twarz. Nie powiem, że nie. Kiedyś na Biskupie Górce, gdzie działaliśmy z pastorem Danielem, miałem 13 lat, zwijałem kable z Fendera, żeby mieć nagłośnienie, podszedł jakiś gość i w tempo liczek. Nie chciałem nastawiać drugiego, ale on sam go mi nastawił. W jakiś sposób tak się wydarzyło i znaczy w sumie nawet to nie było tak, że chciałem nastawić czy nie, po prostu się popłakałem i uciekłem, ale inni koledzy się nim zajęli. Nigdy go więcej nie widziałem. Ale nie zbadałem są wyroki boskie, prawda? I my na szczęście w dzisiejszej Polsce nie musimy przeżywać takich rzeczy. Nikt nie chce nas zabić za to, że mówimy o Jezusie. Są ludzie, którzy są przeciwko, są ludzie, którzy nie chcą o tym słuchać, którzy drwią z tego, co Bóg robi, ale chcę wam powiedzieć, On jest tym, który jest z tobą w miejscu, jeśli czasami czujesz się, że ludzie ci nie słuchają, może jesteś sam w rodzinie, który wierzy w Jezusa, chcę ci powiedzieć, były gorsze momenty, Paweł był tym, którego chcieli zabić, ale Bóg był z nim w tamtym miejscu. I on powiedział, że jest obywatelem rzymskim i chce widzieć się z cesarzem. Tak się składa, że miał takie prawo, był faktycznie obywatelem rzymskim, więc zapakowali go na pewien statek. I miał płynąć w różne miejsca, był generalnie tam wrzucony jako więzień, później dowiemy się, że dopłynął na Maltę. Ale co się dzieje na tym statku? Paweł, który, wiecie, jest jednym z pionierów chrześcijaństwa, jest człowiekiem, który jest niezwykle szanowany, trafia na statek jako więzień. I czytamy w Dziejach Apostolskich w 27 rozdziale, że Paweł stwierdza, jestem więźniem, ale odezwę się do sterników i setnika, czyli jednego z dowódców tamtejszej armii. I powiedział, panowie, czytam od 10 wersetu, wiem z doświadczenia, że jeśli teraz wyruszymy, będzie to ze szkodą i wielką stratą, nie tylko dla ładunku i statku, ale również dla naszego życia. Ostrzegł Paweł w całą załogę, był to duży statek, była tam armia, byli tam ludzie doświadczeni, byli tam żeglarze, byli tam inni więźniowie, inni niewolnicy, ale Paweł był jednym z tych więźniów, jednak zdecydował się, że przemówi i co się stało? Setnik jednak bardziej ufał sternikowi, właścicielowi statku, niż temu, co mówił Paweł. Nie jest to zaskoczenie, prawda? Jakby, okej, jesteś więźniem i mówisz, nie wypływajcie, słuchajcie, nie wypływajcie, to będzie ze szkodą dla statku i dla waszego życia, nie powinniśmy odbywać tej podróży. Mu powiedział więzień, którego wieziemy na sąd. Okej, świetnie, posłuchamy cię. Dlaczego nie? Oczywiście nie posłuchali go i nie jest to dla nas zaskoczeniem. Paweł zaczyna tą podróż z poziomu więźnia, z poziomu tego, który nie ma żadnego autorytetu i nie ma żadnego wpływu na to, co będzie się dziać. I nie jest to zaskoczenie, ale może dzisiaj jesteśmy my w miejscu czasami swojego życia, gdzie czujemy się, że nie mamy autorytetu, że nie mamy tak naprawdę nic do powiedzenia w miejscu, w którym jesteśmy. Czasami mówisz różnym ludziom pewne rzeczy, mówisz o Jezusie, mówisz o tym, jaki On jest dobry, mówisz o tym, jak warto żyć z Nim, ale jednak ludzie stwierdzają, kim Ty jesteś, żeby mówić mi takie rzeczy. Ale Paweł pamiętał, kim jest jego Bóg. Paweł pamiętał, co przeżył z Bogiem i wiedział, jakie namaszczenie, wiedział, co niesie ze sobą. I czytamy to, co się dzieje dalej, że statek oczywiście, no nie jest to zaskoczenie, oczywiście znalazł się w huraganie. Aj, Paweł wiedział, skąd on wiedział? Oczywiście, że wiedział, ponieważ był blisko Boga. I czytamy, że uderzył w nich huragan zwanym Eurakylon. I załoga zaczęła wyrzucać osprzęt, zaczęła panikować. Wszyscy byli naprawdę dwulisi i troili, żeby zapobiec katastrofie, kiedy było naprawdę kiepsko. Paweł przemówił, tak właśnie ten człowiek, który jest więźniem, kolejny raz przemówił do ludzi. Wiedziałem, że tak będzie. Ale no okej, nie musicie mnie przepraszać. I czytamy, bądźcie dobrej myśli, 22 werset. Nikt z was nie zginie, przepadnie tylko statek, bo tej nocy stanął przy mnie anioł tego Boga, do którego należę i któremu oddaję cześć. Powiedział, nie bój się, Pawle, musisz stanąć przed cesarzem. Ponadto Bóg podarował ci wszystkich, którzy płyną z tobą, dlatego bądźcie dobrej myśli, panowie, wierzę bowiem Bogu, że będzie tak, jak mi powiedziano. Kierujmy się zatem na jakąś wyspę. Cóż za niesamowite słowa ze strony Pawła. Człowiek, który jest więźniem, nagle dostaje obraz, nagle dostaje wizytację anioła, który mu mówi: hej, spokojnie, Pawle, powiedz im wszystko, że będzie dobrze. I Paweł wychodzi, ci ludzie są spanikowani, zaczynają wyrzucać osprzęt, zaczynają, nie wiedzą, co się dzieje, to jest huragan, boją się o swoje życie, a Paweł mówi: spokojnie, spokojnie, Bóg mi powiedział, że będziemy żyć. Co za gość? Jest więźniem. On mówi takie rzeczy do sternika: ej, gościu, jesteś ze mną, nic się nie grozi. Wow, więzień mi to mówi, na pewno czuję się teraz bezpieczniej. Człowiek, który pewnie chce uciec i nie wiem, pewnie zwiać przed sprawiedliwości, mówi mi takie rzeczy, ale jednak to, co widzimy, ludzie zaczynają go słuchać, bo wiedzą, że jest w nim coś wyjątkowego, wiedzą, że jest w nim wiara, wiedzą, że jest w nim to, co przeżył z Bogiem. Pamiętał tej nocy, że odwiedził go anioł i powiedział mu: Pawle, jesteś bezpieczny, dopłyniecie. Statek zatonie, rzeczy przepadną, ale ludzie będą żyć. I co się dzieje dalej? Pewni żeglarze spanikowali i stwierdzili, że wydawało im się, że już są blisko jakiegoś lądu i stwierdzili, że chcą uciec, że nie chcą ryzykować, nie chcą wierzyć, nie chcą ufać Pawłowi na tyle, więc była szalupa i stwierdzili, że chcą do niej wskoczyć i uratować swoje życie, ale Paweł mówi: nie, 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 nie. Zostawcie tą szalupę, płyńcie dalej ze mną. I co ci ludzie robią? Słuchają Pawła. Zaraz, słuchają Pawła, ta szalupa to możliwie jest ich ostatnia deska ratunku, żeby ocalić swoje życie, a jednak Pawła autorytet, to jak ludzie zaczynają słuchać go, to co się dzieje z jego pozycją, z każdym momentem tej podróży zmienia ich perspektywę i nagle ufają mu i stwierdzają: zostawmy tą szalupę, wręcz wytnijmy ją i dajmy jej przepadnąć, bo i tak wiemy, że jesteśmy bezpieczniejsi w tym miejscu, do którego prowadzi nas Paweł. I to, co się dzieje później, faktycznie statek całkowicie został zniszczony, ale każda osoba przeżyła, nawet wszyscy więźniowie. Ludzie, którzy byli tam gdzieś związani, byli gdzieś prowadzeni na jakiś sąd, może byli pojmani, może byli to niewolnicy, zostali uwolnieni dzięki temu, że ten statek został zniszczony. I każdy przeżył, okazało się, że dopłynęli na Maltę. I to jest wyjątkowe, co się dzieje później, ale chciałem wam powiedzieć, że to, jaką postawę ma Paweł w tym momencie, to, co dzieje się z jego pozycją na tym statku, to, że zaczyna jako więzień, a kończy jak kapitan, jak ten, który jest jedyną nadzieją, chcę wam powiedzieć, to jest dla mnie niezwykle inspirujące i wierzę, że my jako Kościół możemy być tymi, którzy są jak Paweł pośród burzy, kiedy nasz statek płynie. Kiedy widzimy wokół huragan, kiedy widzimy wokół różne okoliczności, On jest tym, który daje, Bóg jest tym, który daje nam nadzieję w środku burzy. Paweł wiedział, że Jezus potrafi uciszyć wszelką burzę. Paweł znał doskonale Boże Słowo, wiedział, że kiedy Jezus był na łodzi z uczniami, tak jak słyszeliśmy niedawno z tego miejsca, Jezus mógł sobie spać podczas burzy, bo On doskonale znał falę. On doskonale wiedział, że może uciszyć każdą burzę. I Paweł, który czytał, który znał Ewangelię, wiedział, że jego Bóg jest w stanie uciszyć każdy sztorm, uratować go z każdej burzy. I ja wierzę, że dzisiaj Bóg powołuje nasz Kościół, powołuje każdego z nas do tego, byśmy byli tymi, którzy są niezachwiani w sztormie. Okoliczności są różne i ten rok nam to bardzo mocno pokazał, prawda? Ten rok nam to pokazał, jak okoliczności są nieprzewidywalne. I możemy mieć niesamowity plan, możemy mieć świetnie zaplanowaną podróż, ale jednak nadal nie wiemy, co tak naprawdę przyjdzie. I to, co nie determinowało Pawła celu podróży, co innego determinowało jego cel podróży. Nie były to okoliczności, nie był to huragan, nie było to nawet to, że on jest więźniem, ale było to, co Bóg mówi o nim. I chcę ci dzisiaj powiedzieć, okoliczności nie determinują twojego celu podróży. Okoliczności nie determinują tego, co Bóg myśli o tobie. Okoliczności nie są w stanie powiedzieć, jaką masz wartość, bo to może tylko zrobić jeden Bóg. I On mówi dzisiaj do ciebie, że ciebie kocha, że chce mieć z tobą relację, że chce być blisko ciebie, że nie jesteś sam, że podczas tego huraganu wszyscy, którzy są przy tobie, będą bezpieczni. I nawet jeśli rzeczy przepadną, nawet jeśli trzeba będzie wyrzucić ten osprzęt, twoje życie zostanie zachowane, bo On jest z tobą. Amen? Amen. Oddajmy Bogu chwałę. Jeśli wierzymy w to, że On jest tym, który może zapobiec wszelkiej katastrofie, klaszmy w nasze dłonie. I wierzę, kochani, że możemy stać się pokoleniem, które pokolenie, myślisz sobie, okej, ty jesteś taki młody, jestem trochę starszy, jakby nie chodzi mi o koniecznie o wiek, ale chodzi mi o nasz ruch, o nasz movement, o naszą wiarę, o nasze serca. O to, że ten Kościół, nieważne jak, w jakim wieku jesteśmy, nieważne z jakiego kontekstu pochodzimy, ważne to, co Jezus Chrystus wkłada do naszych serc. A wiesz, że On wkłada nadzieję w to, kim On jest. I daje słowo dzisiaj do każdego z nas, by pamiętać to, co On zrobił dla twojego życia. By pamiętać to, co On, w jakich miejscach On był z nami. I Paweł właśnie jest idealnym przykładem tego, że okoliczności nie są w stanie zmienić twojej wartości. Nie są w stanie zmienić pewności tego, kim jesteś w Bogu. I co się dzieje później? Paweł wychodzi ze statku. Statek jest w szczątkach, ale on udało mu się na Malcie gdzieś tam wypłynąć, może troszeczkę mokry jest, wiecie, suszy się. Podchodzi do ogniska, żeby się trochę ogrzać. Jest ciepło i nagle żmija wyskakuje i dziabie go w rękę. I czytamy w 28 rozdziale, a gdy Paweł zgarnął kupę chrustu i włożył ją na ogień, od gorąca wypełzła żmija i uczepiła się jego ręki. Na widok gada zwisającego mu u ręki tubylcy, czyli mieszkańcy Malty, zaczęli mówić jeden do drugiego, ten człowiek jest na pewno mordercą. Wyszedł co prawda cało z morza, ale sprawiedliwość nie pozwala mu żyć. Paweł jednak strząsnął gada w ogień i w niczym nie ucierpiał. Oni tymczasem oczekiwali, że spuchnie lub zaraz padnie trupem, ale gdy długo czekali i nie zauważyli, by działo się z nim coś podejrzanego, zmienili zdanie, stwierdzili, że jest Bogiem. Zaraz, czy to jest ten sam człowiek, który płynął statkiem przed chwilą jako więzień, teraz jest nazywany przez tubylców z Malty jako Bóg? Jak bardzo zmieniła się jego historia i chcę ci dzisiaj powiedzieć, nie chcę was zachęcać, żeby ludzie was nazywali bogami, ale chcę was zachęcić do tego, że jest jeden Bóg, który mieszka w was i ludzie go będą rozpoznawać, bo będą patrzeć na waszą historię, jak przechodzicie przez okoliczności i mimo, że różne rzeczy się uczepiają waszych rąk, strzepujecie je z powrotem do ogniska. Nie chodzi o to, że problemów nie ma. Nie chodzi o to, że nic tam się nie dzieje, bo to ugryzienie mogło boleć. Ale to, jakie konsekwencje miało to ugryzienie, nie dotknęło Pawła, bo wiedział, do kogo należy. I chcę wam powiedzieć, może dzisiaj jesteś w miejscu, gdzie czujesz się jako więzień. Może różne rzeczy cię zniewalają. Może różne rzeczy cię obciążają. Może jesteś w procesie, może czekasz na jakąś odpowiedź od Boga. A chcę cię zachęcić, żebyś w tej podróży, w której jesteś, pamiętał, kim jest Bóg. Pamiętał, że nie musisz w tym procesie tylko się prześlizgnąć, ale w tym procesie możesz wzrastać. Nie musisz zamknąć zębów i przeczekać tego, ale możesz właśnie w miejscu, gdzie boli, w miejscu, gdzie jest ciężko, poznawać Boga najbliżej, jak tylko możesz. Bo masz na to czas, masz na to moment, że potrzebujesz Go, że wołasz do Niego i tak właśnie możemy przechodzić przez proces. I Paweł właśnie napisał pewien list do Tymoteusza i w 4 rozdziale czytamy właśnie jego słowa, w 14 wersecie, on pisze do swojego takiego ucznia, człowieka, który był, też założył z nim zakładał z nim kościoły i mówi tak, nie zaniedbuj swojego daru łaski, który został ci dany na podstawie proroctwa przez włożenie rąk grona starszych. Przypomnij sobie to, co miałeś z Bogiem, przez co przeszliście, nie porzucaj swojego daru. Przypomnijmy sobie, co Bóg czynił, co Bóg dawał nam w momencie, kiedy Go poznawaliśmy. Może dzisiaj jesteś w miejscu, gdzie nie widzisz tego, co było kiedyś. Może nie przeżywasz tych, może nie czujesz tych samych emocji, może nie czytasz tak samo dużo Biblii, może nie spędzasz czasu na modlitwie tyle, ile kiedyś, ale chcę ci dzisiaj przypomnieć, że On jest tym, który dał ci te dary. On jest tym, który ciebie pobłogosławił. Nie zaniedbujmy daru łaski, który został nam udzielony od Niego. Nie musimy być tymi, którzy przechodzą przez proces, prześlizgając się, ale możemy być tymi, którzy wzrastają wtedy najbardziej. I przypomina mi się zawsze, jeśli mówimy o procesie, przypomina się mi zawsze historia mojej sportowej kariery. Jak wiecie, byłem bardzo perspektywicznym piłkarzem. Ci, co są pierwszy raz, mi wierzą. Mógłbym wiele powiedzieć, ale nie byłem perspektywicznym piłkarzem. Chociaż może w 4 klasie. Jakiś tam potencjał był, jak wyprowadzałem piłkarzy na boisko. Ale rok temu uległem kontuzji. Zerwałem niestety więzadła w moim kolanie i różne inne rzeczy. W ogóle to tam była jakaś zupa, jak to powiedział mi lekarz. I pamiętam, że to był moment, to było 3 miesiące przed ślubem, który wzięliśmy z Wercią. I pomyślałem, pamiętam, jak od razu była kontuzja, mówię sobie, jak to się wydarzyło, pojechałem na SOR, powiedzieli mi, że to jest tylko skręcenie, za tydzień będzie dobrze, ale po tygodniu nagle nie było dobrze. Pojechałem na prześwietlenie, zrobili rezonans, nagle się okazało, że jednak coś tam się stało jeszcze i mówię sobie, jak ja wezmę teraz ślub? Co będzie? I wiecie, poszedłem do ślubnego kobierca o lasce, obok z jeszcze piękniejszą laską, w sensie, przepraszam, z moją ukochaną żoną. I pamiętam, że miesiąc po ślubie miałem operację i zamiast wyjechać gdzieś, zamiast mieć świetny czas, zamiast korzystać, wiecie, z tego niesamowitego, no czekałem na to całe życie, a teraz będę leżał miesiąc w łóżku i niekoniecznie w tym kontekście, w którym powinienem, tylko właśnie po operacji. I pamiętam, że były momenty, gdzie zadawałem sobie pytanie, Boże, gdzie jest ten mój plan, który dla mnie miałeś? Gdzie jest to wszystko, o czym tak bardzo myślałem, że wydarzy się, że wyjedziemy gdzieś, że będziemy korzystać, że będziemy chodzić na spacery, a teraz nawet nie mogę przejść do łazienki. I czasami mamy momenty w naszym życiu, gdzie pytamy Boga, Boże, gdzie jest ten mój plan, o którym tak wszyscy mówią? Gdzie jest ten mój plan, o którym czytam w Twoim Słowie? I może dzisiaj jesteś w miejscu, gdzie pytasz Boga, Boże, gdzie jest ten mój plan, który mi obiecałeś? A chcę Ci powiedzieć, że podróż do tego planu nie musi być Twoją najgorszą podróżą. Podróż może być najlepszym miejscem do wzrostu. Ale musiałem zdecydować, kiedy leżałem w tym łóżku, że nie będę ulegał negatywnym myślom. Wiecie, to trwało parę miesięcy, 2 operacje. Wiem, że są gorsze rzeczy, ale pamiętam, że było to dość ciężkie, dość demotywujące, że też zmieniłem dopiero pracę. Po paru miesiącach nowej pracy nagle muszę iść na miesiąc zwolnienia. Wszyscy tak, okej, wróżymy ci wielką karierę. I były to różne okoliczności, które demotywowały, które sprawiały, że kwestionowałem, czy Bóg faktycznie ma dla mnie plan w tym momencie. Czy to jest Twój plan, Boże? Czy to jest to, gdzie powinienem być? I powiem Wam, do dzisiaj nie wiem, czy powinienem tam być, ale wiem, że jeśli już tam byłem, to przyszedłem tą podróż z Bogiem. I nie mogło być lepszej podróży, bo to On jest tym, który kształtuje, On jest tym, który sprawia, że z więźnia mogę być w miejscu, gdzie ludzie są w szoku, co Bóg robi w moim życiu. I każdy z nas jest zaproszony do tego procesu, żeby nie prześlizgnąć się, ale być razem w tym z Bogiem. I dzisiaj chciałem Wam jeszcze jedną historię powiedzieć o pewnym człowieku, który nazywa się Bruce Olson. Nie wiem, czy ktoś z Was słyszał o takim misjonarzu z Minnesoty? O, nikt. Ciekawe. Ja też nie słyszałem do wczoraj. Ale jest to niesamowita historia, to był misjonarz z Minnesoty, który właśnie przyszedł do takiego kościoła jak ten i poczuł gdzieś wezwanie od Boga, że ma jechać do Amazonii i mówić tam ludziom o Jezusie. Ludzie wszyscy myśleli, jesteś szalony. Kościół w ogóle stwierdził, okej, to nie taki kościół jak ten, bo ten kościół by wsparł misjonarzy, ale stwierdzili, że go nie wspierają, że jest szalony, że w ogóle co ty robisz, ale człowiek poleciał do Wenezueli, tam spędził chwilę z różnymi ludami, czas, ale stwierdził, że Bóg go powołuje głębiej i pojechał do tej Amazonii, do takiego ludu, który nazywał się Bari. I to było coś niesamowitego, bo pierwsze spotkanie z tym ludem skończyło się na tym, że był przebity włócznią. Więc to nie było niesamowite jak coś. Nie było nic fajnego w tym. To, co później się działo, to że chorował, miał różne wyzwania, tak naprawdę nikt go nie rozumiał, nikt nie rozumiał jego języka. Stwierdzili, że go uwięzią. I przez pierwsze miesiące tak naprawdę nic z tego marzenia, które Bóg włożył w jego serce, żeby głosić ludziom, którzy nigdy go nie poznali, nic nie było, bo tak naprawdę on sam mógł stracić swoje życie. Ale wiecie, po kilku miesiącach to, co się wydarzyło, to, że nawiązał relację z jednym człowiekiem, z jednym z tubylców tamtejszych, którym jakoś porozumiewał się na jakieś różne hasła, na jakieś różne fajne przykłady i zaczął mu mówić o Jezusie. Zaczął mu pokazywać różne przykłady na podstawie mrówek, opowiadał mu, że że Jezus buduje swój dom, tak jak te mrówki budują swoje mrowisko i ten człowiek był taki poruszony. Stwierdził, że musi opowiedzieć całej wiosce o tym. To jak się skończyła ta historia, to, że okazało się, że była pewna przepowiednia w tej wiosce, że jakiś biały blondyn, biały człowiek przyjedzie do ich wioski i będzie im mówił o tym, który buduje dom. O tym, że ktoś przyjdzie i zbuduje ich dom i uratuje ich. Okazało się, że to była przepowiednia o Jezusie. Cała wioska nawróciła się. Wszyscy przyjęli Jezusa i to, co zrobili, to przyjęli także pomoc od Bruce'a Olsona, który przyniósł im pewną technologię, ale przede wszystkim przyniósł im bezpieczeństwo, bo to był lud, który był zagrożony, żeby po prostu wyginąłby ze względu na brak wody, ze względu na brak sanitariów. I to, co się stało, to cała wioska, do dzisiaj 80% z tego ludu to chrześcijanie. Ale Bruce Olson, kiedy pojechał do tego miejsca, na pewno w pierwsze miesiące zaczynał pytać: Boże, gdzie jest ten mój plan, który włożyłeś w moje serce? Gdzie jest to, co mi obiecałeś? Gdzie jest to, co włożyłeś w moje serce? Nie widzę tego, ale w tym procesie nie poddawał się i będąc uwięzionym, cały czas mówił temu jednemu człowiekowi o Jezusie. Ten człowiek stał się wodzem tego plemienia, zaczął wszystkim mówić o Jezusie i każdy z nich zmienił swoje życie. I chcę ci dzisiaj powiedzieć, może jesteś w miejscu, gdzie czujesz się, gdzie jesteś uwięziony, że jesteś w miejscu, w którym jesteś w procesie i ciężko ci spojrzeć i dostrzec Boży plan, który jest dla twojego życia. A chcę ci zadać dzisiaj pytanie, co robisz, kiedy jesteś w tym procesie? Czy scrollujesz Instagrama? Czy spędzasz czas na modlitwie, aby poznać Jego odpowiedź? Czy karmisz swój strach różnymi informacjami, różnymi wiadomościami? Czy czytasz Boże Słowo i dowiadujesz się o obietnicach, które Bóg ma dla twojego życia? Czy izolujesz się i zamykasz się w sobie i zamykasz się w swoim domu? Czy poznajesz ludzi i idziesz do przyjaciół, którzy mogą pomóc ci nieść ten ciężar? Chcę ci zachęcić dzisiaj do tego, abyś nie prześlizgnął się przez proces, ale abyś pamiętał podczas procesu, że Bóg chce ciebie zanieść dalej. Że Bóg chce ciebie rozwinąć, że Bóg chce zadziałać w twoim życiu, że Bóg pragnie, abyś także zadziałał w życiu innych. Abyś ty był może tym człowiekiem, który jest jak Paweł, który jest w tym statku i może wszyscy panikują na tym statku, ale ty jeden jesteś pewien, że jest nadzieja, że jest ktoś, kto sprawia, że nie jesteś sam. Że jest ktoś, kto sprawia, że ten proces może być zwycięski. I czytamy w Efezjan, 1 rozdziale, 7 wersecie, że w Nim, czyli w Jezusie Chrystusie, mamy odkupienie przez Jego krew, przebaczenie upadków według ogromu Jego łaski. Wierzę, że Bóg nie tylko chce sprawić, że przejdziemy przez proces, ale On chce, abyśmy stale znali wartość Jego odkupienia. Aby kiedy przychodzi ten sztorm, aby kiedy przychodzą wyzwania, abyśmy byli pewni tego, kim jesteśmy, jaką wartość nam nadał. I chcę powiedzieć, w Nowym Testamencie są dwa słowa, które są używane, jeśli chodzi o odkupienie. Jest to słowo agoraco, a także exagoraco. Agoraco znaczy kupienie niewolnika na swój, dla siebie. W tamtych czasach, w starożytności, niewolnictwo cały czas funkcjonowało i jedno z takich słów, których się używało, to było agoraco, czyli kupienie niewolnika dla siebie. Ale exagoraco znaczyło coś zupełnie innego. Znaczyło wykupienie niewolnika i danie mu w pełni i stuprocentowej wolności, tak, żeby już nigdy nie musiał być niewolnikiem. I zgadnijcie, jakiego słowa apostoł Paweł używa w tym wersecie, kiedy mówi o nas, że mamy odkupienie przez jego krew. Exagoraco. Jezus Chrystus odkupił nas przez swoją krew. Nie po to, abyśmy wracali do niewoli strachu i niewoli grzechu. Ale On odkupił nas, abyśmy już na zawsze stali się wolni. abyśmy nie wracali do tego samego miejsca, abyśmy nie wracali do tych samych więzów, abyśmy nie wracali do tych samych myśli, abyśmy nie wracali do tego, co się działo w przeszłości negatywnego, ale tego, co się działo w przeszłości pozytywnego, tego, co Bóg zrobił w twoim życiu, przez jaki proces cię przeprowadził i w tym procesie możesz pamiętać, jestem odkupiony na zawsze, nie tylko na chwilę, nie przekazany z jednych rąk do drugich, ale całkowicie wolny. Całkowicie wolny, bo to On zwrócił nam wolność. I dzisiaj On daje zaproszenie dla każdego z nas, aby być wolnym. I może jesteś osobą, która stwierdzi, okej, to jest piękne, co mówisz, piękne, że Bóg pomaga nam w procesie, ale ja nigdy nie doświadczyłem tego odkupienia. Od czego to odkupienie musi być? Biblia mówi, że każdy z nas potrzebuje Bożej łaski. Każdy z nas zgrzeszył i brak nam chwały Bożej, ale jest ktoś, kto zstąpił, to jest to Jezus Chrystus i odkupił nas właśnie z grzechu. I On dzisiaj daje każdemu z nas zaproszenie do tego, aby na co dzień żyć w tym odkupieniu. Tak jak będziemy za tydzień świętować chrzest i będziemy mówić o tym, jak wiele osób poznało na swojej drodze kogoś, kto zmienił całkowicie ich życie i kto dał im wolność. Tak chcę dzisiaj dać każdemu z nas zaproszenie do tego, że On jest tym, który nas odkupił raz na zawsze. To zaproszenie trzeba po prostu przyjąć. To zaproszenie trzeba przyjąć i można żyć według tego zaproszenia. Amen.
Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że zostałeś zainspirowany. Więcej podcastów możesz posłuchać na naszej stronie echokościół.pl.